jakim krajem naprawdę jest Gruzja.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Artur, Aleksandra, Tonia, Dawid, Krzysztof, Marcin, Mateusz, Jarosław, Amelia, Konrad, Grzegorz, Filip, Oskar, Franc, Kuba, Antoni oraz Mamut. Dziękuję także Krzysztofowi, który wjechał grubiej, oraz Piotrowi, Sebastianowi, Przemkowi i Łukaszowi, którzy do mnie wrócili. Także najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkim tym, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański. Na wstępie chciałbym wszystkim podziękować za ciepłe słowa i za zrozumienie, że nie byłem w stanie zrobić dwóch poprzednich audycji. Strasznie dużo się działo, głównie złego, w związku z powyższym musiałem niestety zająć się prywatnymi rzeczami, no ale niniejszym wracam. I teraz, sytuacja jest taka, że z jednej strony idą wakacje, więc każdy planuje, myśli o urlopie, a z drugiej strony bardzo wielu spośród Was pytało mnie o to, kiedy wreszcie zrobię jakiś odcinek o Gruzji. Postanowiłem to w związku z tym połączyć. Dlatego też zapraszam Was na odcinek 102. Kim są Gruzini? No i na wstępie muszę zacząć od tego, że to nie jest love story. Moja relacja z Gruzją i Gruzinami jest bardzo skomplikowana i zasadza się ona na dwóch moich wizytach w Gruzji. Pierwsza trwała tydzień i była czysto wakacyjna, a druga to 5 miesięcy życia w Gruzji, pośród Gruzinów, robienia z Gruzinami interesów i tak dalej, co dało mi zupełnie inną perspektywę. I teraz ja jestem w pełni świadom tego, że jeżeli ktoś pojedzie do Gruzji, tak jak ja, w 2019 roku na tydzień albo dwa na wakacje, to wraca zachwycony. Natomiast każdy, kto w Gruzji trochę pożyje, ma bardziej zniuansowany ogląd tego kraju oraz społeczeństwa. I dziś chciałem Wam troszeczkę bardziej przybliżyć to, kim są Gruzini, jak myślą, jak funkcjonuje gruzińskie państwo, trochę mniej o historii, a trochę więcej o tym, jak jest. Tak, żebyście po pierwsze mogli sobie wyobrazić, jak to jest pojechać sobie do Gruzji na wakacje, ale też z drugiej strony, jak już tam będziecie, to mieć pewien szerszy, głębszy kontekst tego, co tam się dzieje. Celowo nie chcę za dużo opowiadać o historii, gdyż historia Gruzji jest długa i skomplikowana. Dość powiedzieć, że dynastia Bagrationich, jedyna dynastia, która rządziła Gruzją, rządziła nią przez 2000 lat. Oczywiście Gruzja nie zawsze była Gruzją taką, jaką znamy. Wcześniej funkcjonowało kilka królestw gruzińskich. Gruzja popadała w zależność od Turcji, od Persji, od Rosji. I opowiedzenie tego wymagałoby kilku odcinków, a nie to jest celem dzisiejszej audycji. W każdym razie Gruzini są niezwykle dumni z faktu, że jak twierdzą, byli pierwszym chrześcijańskim państwem. Oczywiście do tytułu tego prawo rości sobie także Armenia i wszystko wskazuje na to, że Armenia przyjęła chrześcijaństwo chwilę przed Gruzją. W każdym razie Gruzja przyjęła chrześcijaństwo w IV wieku, własne unikatowe pismo, o którym Ormianie złośliwie mówią, że powstało po prostu przez brzydkie skopiowanie ich pisma. Prawda chyba utonęła w mroku dziejów, natomiast fakty są jednak takie, że gruzińskie pismo jest niezwykle unikatowe, podobnie jak język gruziński i o ile alfabetu można się nauczyć, o tyle nauczenie się mowy gruzińskiej jest znacznie bardziej skomplikowane. W związku z tym przeciętnemu turyście zostaje dogadywać się po rosyjsku czy po angielsku, natomiast jeżeli ktoś tam mieszka dłużej, to bardzo często gruzińskiego także się nie nauczy. Ja spotkałem w Gruzji bardzo wielu obcokrajowców, którzy mieszkają w Gruzji latami i latami porozumiewają się po rosyjsku bądź po angielsku. No ale teraz przejdźmy do tych dwóch doświadczeń, dwóch różnych obrazów Gruzji, które rodzą się z tego, czy jedzie się na wakacje, czy tam mieszkać. Otóż Gruzini mają w sobie dużo luzu, dużo takiego dystansu do świata, który powoduje, że jak przyjeżdża się do Gruzji na wakacje, to człowiek czuje się od razu bardzo komfortowo, bo nikt się nigdzie nie spieszy. Każdy się chętnie napije czaczy czy wina i pogada z turystą. Każdy jest uśmiechnięty i wesoły, tak jak się z nim pogada, szczególnie jeśli jest się z zagranicy, a jeszcze szczególniej, jeżeli na obowiązkowe pytanie, które każdy Gruzin zada obcokrajowcowi, które brzmi, jak ci się podoba Gruzja, turysta odpowie, że mu się bardzo podoba. Nawiasem mówiąc, jakakolwiek inna odpowiedź jest źle widziana. Obcokrajowiec ma się zachwycać Gruzją, a jeśli się Gruzją nie zachwyca, to jest problem obcokrajowca, a nie Gruzji. Natomiast ten luz, ten dystans z perspektywy kogoś, kto żyje w Gruzji, wygląda już zupełnie inaczej. Po pierwsze, Gruzini nie rozumieją, że można się umówić i być na czas. Znaczy, ja tu oczywiście potężnie teraz generalizuję, bo oczywiście są punktualni Gruzini, ale większość Gruzinów podchodzi do umawiania się na godzinę frywolnie, powiedzmy w ten sposób. Dość powiedzieć, że kiedy umówiliśmy się na pierwsze spotkanie w Gruzji, kiedy nagrywaliśmy film na nasz kanał YouTube, Wawrzyńcem, jeżeli ktoś byłby ciekaw zobaczyć, to spóźniliśmy się na spotkanie 3 godziny, ponieważ nagrywaliśmy z innymi bohaterami. Kiedy przyszliśmy na miejsce, okazało się, że po pierwsze nikt nie był zdziwiony, a po drugie nasza gospodyni wyraziła wdzięczność za to, żeśmy zadzwonili, że się spóźnimy, bo Gruzini zazwyczaj tego nie robią. Umawiają się na godzinę, potem nie przychodzą albo przychodzą mocno spóźnieni. To nikogo w Gruzji nie dziwi, tak po prostu jest. Dlatego też, jeżeli się z kimś umawiasz w Gruzji, to trzeba zadzwonić wcześniej, potwierdzić, że na pewno się spotykamy, a potem zadzwonić jeszcze raz w dzień spotkania, z rana, że tak, jesteśmy w dalszym ciągu umówieni, a na to wszystko dobrze jeszcze jest zadzwonić wychodząc z domu, bo może się okazać, że akurat Gruzin musiał wyskoczyć do miasta i będzie dopiero za godzinę, to znaczy za 3 godziny na przykład. Zależało mi na tym z tej drugiej strony, kiedy chciałem, żeby Gruzin był na czas, ponieważ umówiliśmy się na zakup samochodu, to znaczy ja chciałem kupić samochód od Gruzina, ale kiedy umówiliśmy się wieczorem, że jutro z rana obejrzę samochód, zabiorę go na przegląd, jeżeli będzie ok, to kupujemy, no więc rano okazało się, że Gruzin pojechał do miasta i będzie za godzinę, albo 2, albo 3, więc ostatecznie samochodu w Gruzji nie kupiłem. I ten luz przekłada się także na inne rzeczy, nie tylko punktualność. Mianowicie Gruzini wychodzą z założenia, że pracę należy wykonać tak, żeby się nikt nie przyczepił, żeby można było powiedzieć, że się zrobiło. To znaczy najprawdopodobniej byle jak. I to jest potężny problem, ponieważ jeżeli umawiasz się z Gruzinem na to, żeby na przykład położył ci kafelki w łazience i żeby zrobił to w najbliższy weekend, to szansa na to, że on zrobił to w najbliższy weekend jest raczej niewielka. Zdarzają się oczywiście tacy i miałem przyjemność takich spotkać, kiedy oddawałem samochód do naprawy. Gruzin powiedział, będzie gotowy za 4 dni, będzie to kosztowało 500 lari. Samochód był gotowy za 3 dni i cena się nie zmieniła, co zostało przez osoby mieszkające w Gruzji przyjęte ze zdziwieniem, że zrobił wcześniej, zrobił dobrze i za tyle, ile powiedział, że zrobi. Zdarzyło mi się także zamówić wyspawanie wielkiego kotła do zwierzęcej wioski, którą budowaliśmy. Gruzin oczywiście obiecał, że kocioł będzie gotowy za 2 dni i że będzie zrobiony super. No na miejscu okazało się, że nie był zrobiony super, ponieważ jeżeli ktoś się zna na spawaniu, mianowicie jeżeli spawa się 2 arkusze blachy, trzeba zrobić długi spaw, to na początek trzeba heftnąć w kilku miejscach, to znaczy punktowo przyspawać, żeby się blacha trzymała, a potem spawać po kawałku z różnych stron, tak żeby pod wpływem temperatury blacha się nie wygięła. Po tym jak ten kocioł był wyspawany, było na pierwszy rzut oka widać, że Gruzin spawał po prostu jednym ciągiem z góry do dołu i blacha się powyginała. Przy czym on twierdził, że wszystko zrobił dobrze, że jest pięknie i nie miał sobie absolutnie nic do zarzucenia, co jest dosyć typowym zachowaniem, gdyż oni do pracy podchodzą z dystansem, że tak powiem. No ale turysta, który przyjedzie do Gruzji, chce przede wszystkim dobrze się bawić. I nie jest absolutnie żadną rzadkością i żadnym wydarzeniem, że idąc wieczorem przez miasto spotka się kilku panów, którzy akurat siedzą na ławce pod blokiem, bo w Gruzji ławki takie z daszkiem i stolikiem stojące pod blokami są rzeczą absolutnie powszechną i zagada ich, oni zagadają, a skąd ty przyjechałeś, o jesteś turystą, jak ci się podoba Gruzja, bardzo ci się podoba Gruzja, super, to może chodź do mnie, napijemy się wina. I z punktu widzenia turysty, który może przeżyć taką przygodę, że w środku nocy ładuje się do mieszkania Gruzina i piją wino i sobie gadają o przyjaźni polsko-gruzińskiej, jest doświadczeniem jak najbardziej super. Ale z tej drugiej strony to wygląda w ten sposób, że Gruzin przychodzi do domu, w środku nocy obudzi żonę, ponieważ żona ma obowiązek podjąć gości i będzie pił wino z gośćmi, żona będzie ich obsługiwać. Z punktu widzenia Gruzina fajna zabawa spotka obcokrajowców, z punktu widzenia jego żony niekoniecznie. I tutaj dochodzimy do czegoś, co jest w Gruzji absolutnie kolejnym powszechnym zjawiskiem, mianowicie skostniała patriarchalna struktura rodzinna. Wygląda to w ten sposób. Syn jest wychowywany przez rodziców w przekonaniu, że jest mężczyzną i to on ma być głową rodziny, on ma rządzić i jemu wszystko wolno. Córki natomiast są wychowywane w przeświadczeniu, że Ich obowiązkiem jest wyjść za mąż, urodzić dzieci, zajmować się mężem oraz rodziną męża, gdyż zasadniczo tradycja jest taka, że to żona przeprowadza się do rodziny męża i wchodzi w rodzinę męża i automatycznie oczywiście jej obowiązkiem jest opieka nad rodzicami męża, mężem oraz dziećmi. Bardzo często wygląda to w ten sposób, że mąż robi co chce, spotyka się z kolegami, natomiast żona siedzi w domu, zajmuje się domem, zajmuje się dziećmi, zajmuje się teściami, a moment, w którym to ona może wreszcie troszeczkę odpocząć, to ten moment, kiedy jej syn ożeni się, prowadzi do domu swoją żonę i wtedy to jej synowa przejmuje obowiązki domowe, a ona wreszcie może odpocząć. Ten patriarchat objawia się także w tym, że jest oczekiwane wobec kobiet, że jeżeli ktoś bliski w ich rodzinie umrze, to one muszą nosić po nim żałobę w ten sposób, że ubierają się na czarno i oczywiście nie ubierają się na czarno przez dzień, tydzień czy miesiąc, tylko znacznie, znacznie dłużej. To zależy od podejścia, to może być 40 dni, to może być rok. Mężczyźni oczywiście nie mają takiego obowiązku. Jeżeli będziecie kiedyś w Gruzji, to wejdźcie sobie w takie zwykłe osiedle i zobaczcie, kto siedzi przy tych stolikach. Są to przede wszystkim mężczyźni, młodzi jak i starsi, natomiast kobiety, jeśli już się spotykają, to tak raczej na stojąco, gdzieś w biegu, pomiędzy robieniem zakupów, a załatwianiem czegoś na mieście. Spotkać grupkę kobiet, które po prostu siedzą i rozmawiają, jest bardzo trudno. Spotkać grupkę mężczyzn jest to zjawisko absolutnie powszechne. Bardzo powszechnym zjawiskiem będzie także to, że spotkacie grupkę mężczyzn stojących wokół samochodu, gdyż Gruzini mają potężną miłość do swoich samochodów. I objawia się ona w tym, że o ile Gruzin w pracy może specjalnie się nie przykładać i kłaść cegły krzywo, albo niezbyt dokładnie dokręcać śruby, albo jako urzędnik więcej czasu spędzać w internecie niż na załatwianiu spraw urzędowych, o tyle jeżeli chodzi o samochody, to Gruzini są niezwykle sumienni. Przede wszystkim Gruzin za punkt honoru stawia sobie to, żeby jego auto było czyste, wypucowane, żeby się dobrze prezentowało. I to łączy się z najważniejszą chyba cechą gruzińskiego psyche, czyli z potrzebą pokazania się, z robieniem wokół siebie potężnej pokazuchy. I nawiasem mówiąc, słowa tego używam nieprzypadkowo, gdyż jest to tytuł książki Stasi Budzisz, którą to w zeszłym roku nagrywałem audycję o Gruzji, która to technicznie wypadła bardzo słabo, ponieważ rozmowę prowadziliśmy przez telefon i nagrywałem to na rejestrator, wyszło koszmarnie i dobrze, że tak się stało, ponieważ ja wtedy byłem przed dłuższym pobytem w Gruzji, a potem krótkim turystycznym, do końca nie wierzyłem, że tak to naprawdę wygląda. Stasia natomiast cierpliwie tłumaczyła mi, jak to jest naprawdę, no i też napisała o tym książkę, którą wam wszystkim serdecznie polecam, gdyż jest to jedna z niewielu uczciwych książek o Gruzji, ponieważ w Polsce dominują książki skupiające się na gruzińskiej gościnności, winie i tych wszystkich dobrych rzeczach, przemilczających całą resztę. No więc wracając do tejże pokazuchy. Gruzin musi mieć dobry samochód, jeżeli go stać. Jeżeli go nie stać, to się zapożyczy. Zasadniczo zapożyczanie się w Gruzji jest zjawiskiem absolutnie powszechnym, ponieważ Gruzini bardzo rzadko mają jakiekolwiek oszczędności. Dlaczego? A no dlatego, że jeżeli Gruzin ma więcej niż potrzebuje, to powinny się podzielić z bliższą lub dalszą rodziną. W związku z tym nie może mieć oszczędności, bo gdyby miał oszczędności, to wychodziłby na sknerusa. No i teraz, jeżeli Gruzin chce sobie kupić samochód, no to weźmie jakąś pożyczkę. Problem polega na tym, że do niedawna w Gruzji panowało przekonanie, że jeżeli pożyczkę weźmie się przez internet, to tak naprawdę nie trzeba będzie jej spłacać, bo to nie jest na poważnie. Okazało się, że to jednak jest na poważnie. Poza tym stopy procentowe w Gruzji są niezwykle wysokie i jeżeli bierze się kredyt hipoteczny na przykład na dom, to odsetki wynoszą na przykład 12% rocznie, więc jeżeli spłaca się kredyt przez 20 lat, to ten dom kupuje się parokrotnie. Dla porównania w Polsce, wziąwszy kredyt na 20 lat, oddaje się mniej więcej kapitał plus około 50% odsetek. Dlatego też mało kto kupuje domy w Gruzji, do czego wrócę później. Ale jeżeli chodzi o samochody, wokół samochodu skupia się bardzo dużo dumy Gruzina, dlatego też jeżeli pojedziecie do Gruzji, zobaczcie, że po miastach w Gruzji jeździ dużo dobrych aut. Te auta tak naprawdę zostały ściągnięte z Japonii, ze Stanów albo z Europy, w stanie najczęściej mocno rozbitym, a następnie są na chybcika w Gruzji remontowane, gdyż ceny usług w Gruzji nie są wygórowane, dlatego też bardziej opłaca się kupić rozbite auto na przykład w Niemczech, a potem łatać je jakoś na miejscu, niż kupić auto nowe, albo też kupić auto dobre, nierozbite. Dlatego też zjawiskiem powszechnym jest także to, że idąc ulicą zobaczycie auto bez zderzaka, albo jadące bez maski, albo z wyraźnymi śladami po uderzeniu, bo to są auta, które technicznie jeżdżą, tylko trzeba jeszcze je doremontować do końca. Pucowanie samochodów pod blokiem jest rytuałem. Gruzini uwielbiają czyścić, sprzątać swoje samochody, żeby pokazać się. No bo jeżeli ktoś ma ładny, drogi samochód, to znaczy, że w życiu mu się powodzi i wszyscy mu zazdroszczą. Gruzin w ten sposób może się pokazać, może zrobić swoją pokazuchę. Co się tyczy domów. W Gruzji bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś mieszka w domu jednorodzinnym, to tak naprawdę nie jest dom jednorodzinny, tylko wielorodzinny, ponieważ domy te mają po 200 albo 250 metrów kwadratowych i w środku mieszka czteropokoleniowa rodzina. Dlatego też kupienie domu w Gruzji nie jest łatwe, bo te domy są drogie, bo są od razu duże. Duże to nie znaczy, że są dobrze zrobione, bo na przykład dom, który wynajmowaliśmy w Poti, miał 240 metrów kwadratowych, w środku było 10 gniazdek, których połowa nie działała. Poza tym, jeżeli chodzi o dom i o pokazuchę wokół domu, dom ma być duży, ma ładnie się prezentować, w dobrym tonie są także kolumny i inne tego typu ozdoby. Natomiast wokół tego domu będzie można zobaczyć rury PCV, którymi doprowadzana jest do niego woda i odprowadzane są ścieki. Ścieki bardzo często trafiają do ścieku, który jest wykopany wzdłuż ulicy i stamtąd bezpośrednio do rzeki bez oczyszczania. Jest to na przykład powszechne zjawisko w rzeczonym już Poti, w którym nie ma miejskiej oczyszczalni ścieków i wszystkie ścieki płyną sobie po prostu wzdłuż drogi. I teraz jeżeli chodzi o te rury PCV, które doprowadzają wodę do domu, to one są bardzo często pociągnięte na zewnątrz muru. To znaczy stojąc na ulicy obok czyjegoś domu można z łatwością stwierdzić, gdzie jest łazienka, a gdzie jest kuchnia, bo idą dziurami przewierconymi bezpośrednio przez pustaki. Więc dom będzie duży, jakość budownictwa będzie niska, ale to nie jest ważne. Ważne, że dom ma być duży, gdyż cała rodzina powinna się w nim zmieścić. I oczywiście synowa oraz córki muszą go całego wysprzątać. Oczywiście wraz z nastaniem Związku Radzieckiego zaczęto budować bloki w miastach, więc bardzo wielu Gruzinów mieszka w tychże blokach, co nie zmienia faktu, że bloki te są systematycznie rozbudowywane. O co chodzi? Chodzi o to, że standardowym blokiem, którego jest najwięcej w Gruzji, to zwana chruszczowka, która ma 4 piętra i parter, tudzież po rosyjsku mówiąc 5 pięter. Absolutnie powszechnym zjawiskiem jest to, że jeżeli ktoś mieszka na 5 piętrze, to dobudowuje sobie 6 piętro i ma dwupoziomowe wielkie mieszkanie. Ma on do tego pełne prawo, podobnie jak ma on obowiązek załatać cieknący dach, gdyż cieknący dach jest problemem tego gościa z 5 piętra, znaczy z ostatniego piętra. Natomiast jeżeli ktoś mieszka na 4 piętrze, na 3, to nie przejmuje się cieknącym dachem, bo jemu nie cieknie. Poza tym Gruzini też masowo dobudowują balkony. I to nie jest tak, że ktoś dobudowuje sobie balkon do bloku. Te balkony bardzo często mają po kilkanaście albo kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Zdarzają się także takie sytuacje, że ktoś dobudowuje sobie balkon, który jest wielkości całego pokoju i do tego balkonu dobudowuje taki mały balkonik, na który można wyjść i zapalić, gdyż palenie w Gruzji jest absolutnie powszechne. W kwestii tego cieknącego dachu podobnie jest z windą. Zasadniczo nikt nie chce się zrzucać na windę, ponieważ jeżeli ktoś mieszka na pierwszym piętrze albo na drugim, to pójdzie schodami i on z własnych pieniędzy na zamontowanie albo utrzymanie windy dawać nie chce. Oczywiście ci, którzy mieszkają wyżej, na przykład w 9-piętrowej chruszczowce na górze, to im zależy na windzie. W związku z tym system zazwyczaj polega na tym, że winda ma albo czytnik kart, albo dozownik na monety. I żeby przejechać windą, trzeba wrzucić monetę albo odbić kartę, z której pobrana zostaje należność za przejazd. Koszt przejazdu najczęściej wynosi 10 tetri, czyli na polskie około 12 groszy. I tak, trzeba mieć w kieszeni zawsze trochę drobnych i o tym pamiętać, bo inaczej trzeba biegać po schodach. I nie da się tego rozwiązać inaczej, ponieważ jak już mówiłem, pojęcie spółdzielczości jest w Gruzji źle widziane, te wszystkie mieszkania są własnościowe, każdy uważa, że to jest jego własność i na wspólnotę zrzucać się nie będzie. W związku z tym też klatki schodowe zazwyczaj wyglądają fatalnie, nie są też bardzo często sprzątane, ponieważ nikt nie będzie się zrzucał na sprzątanie tej klatki. Największym zmartwieniem każdego jest to, żeby za progiem jego domu było ładnie, a to, co się dzieje na korytarzu, to już przecież jest wspólne, czyli niczyje. W nowoczesnym budownictwie w blokach, które mają na przykład 25 pięter, a w takim też mieszkaliśmy, zazwyczaj jest tak, że jest już narzucone z góry, że jest jakaś dodatkowa opłata dla administracji za sprzątanie klatki schodowej, no i windy już najczęściej są bez karty, abonament jest doliczany do czynszu i można swobodnie tą windą jeździć bez konieczności tachania drobnych w kieszeni. Ale jakbyście byli kiedyś w Gruzji, to pamiętajcie, że dobrze jest mieć kilka monet po 10 tetri w kieszeni, bo to różnie może być. Może także się zdarzyć, co zajęło nam 2 miesiące, żeby rozszyfrować, skąd w centrum miasta wziął się kogut. Otóż sąsiedzi z bloku obok, którzy rozbudowali sobie balkon, tak żeby mieć na nim taki ganek, pod tym balkonem mieli kurnik. Tak, mówię teraz zupełnie serio. W kurniku tym było 10 kur i kogut. Ten kogut codziennie rano piał i budził nas na 17 piętrze wieżowca w centrum miasta. Trzymanie kur w bloku w Gruzji zasadniczo nikogo nie dziwi. Podobnie jak nikogo nie dziwi dobudowywanie sobie wejścia do mieszkania do balkonu. Więc jak ktoś mieszka na parterze, to bardzo często będzie miał ten balkon zabudowany i do tego balkonu będą doprowadzone schody, oczywiście najczęściej dobudowane bez pozwolenia, także nie trzeba wchodzić do mieszkania przez klatkę schodową, tylko wchodzi się bezpośrednio przez balkon. Oczywiście bardzo często zdarza się, że podobnie jak w przypadku samochodu, wokół tego balkonu musi odbyć się pokazucha, więc ten balkon będzie miał kolumienki albo inne ozdobne elementy, na które to bardzo często Gruzin weźmie pożyczkę, bo teraz chciałem przejść do zarobków Gruzinów, które są generalnie słabe. Oficjalne statystyki mówią, że średnia pensja w Gruzji wynosi 1200 lari brutto, czyli około 1500 zł, ale jest to coś, co można wsadzić między te same bajki, jak to, że średnia pensja w sektorze, jak to, że średnia pensja w Polsce to jest tam 5000 z kawałkiem, ponieważ jest to wyliczane tylko w sektorze przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwach powyżej tam wydaje się 9 osób, więc ta statystyka obejmuje około 1/10 ludzi zatrudnionych w Polsce. W Gruzji jest to wyliczone podobnie, jest to podobnie niemiarodajne. Większość Gruzinów zarabia kilkaset lari miesięcznie. To znaczy, na przykład kasjerka w sklepie za 8 godzin etatu dostanie około 400 lari, czyli około 500 zł. Natomiast ceny w Gruzji są bardzo zbliżone do polskich cen. Czasami jest nawet drożej. Jak już mówiłem, usługi w Gruzji są tanie, gdyż to płacimy za czyjś czas. Natomiast produkty spożywcze czy elektronika są w cenach polskich lub wyższych, ponieważ bardzo często w Gruzji się ich nie wytwarza, są cła, więc sprowadzenie elektroniki do Gruzji więc elektronika w Gruzji jest droższa niż w Polsce. Żywność jest w cenach podobnych, chyba że jest importowana, wtedy jest niebotycznie droga. Serki topione, które w Polsce kosztują 3 zł, w Gruzji kosztują 6 zł. I mało kto je oczywiście kupuje, ponieważ Gruzini zakupy najczęściej robią na bazarach. Na bazarach, na których ceny są umiarkowane, więc da się jakoś przeżyć. Niemniej jednak, jeżeli ktoś zarabia 500 zł miesięcznie, a kilogram ziemniaków kosztuje złotówkę, a kilogram pomidora kosztuje 4 zł, to w dalszym ciągu zbyt dużo tych pomidorów ani ziemniaków sobie nie kupi. Podobnie sprawa ma się z winem, które w Gruzji jest drogie. To znaczy wino butelkowane z korkiem, jego ceny w sklepach zaczynają się od około 6-7 lari, czyli 8 zł. Podobnie zresztą jak w Polsce, przy czym będzie to wino wyższej jakości niż to za 8 zł dostępne w Polsce. Zupełnie przyzwoite flaszki kosztują po 15-20 zł za butelkę i to będą wina, które w Polsce kosztują 3 razy więcej. Natomiast Gruzin tak nie będzie go kupował, ponieważ go na to wino nie stać. Gruzini najczęściej kupują wino na bazarze, oczywiście wino domowe, podobnie jak domowy koniak czy domową czaczę. Pół litra czaczy w plastikowej butelce po wodzie mineralnej kosztuje 5 lari, koniak zazwyczaj około 7. I takie rzeczy Gruzini piją częściej niż cokolwiek innego. W restauracjach jest troszeczkę lepiej, ponieważ ceny jedzenia w restauracji są determinowane nie tylko czynszem, ale także ludzką pracą, która, jak już mówię, w Gruzji jest dosyć tania. Dlatego też spokojnie można zjeść obiad za 20 zł na osobę i to nie będzie byle co, bo to będzie zupa i drugie. Na przykład hinkali albo haczapuri, z których Gruzja słynie i tutaj absolutnie nie mam złego słowa do powiedzenia, ponieważ hinkali są wspaniałe, tylko trzeba wiedzieć, jak się je. Zapraszam do naszego filmu na kanale Wawrzyńcem pod tytułem Trzeba jechać z tej Polski, w którym to opowiadamy historię pary mieszkającej w Gruzji, Marata i Angeliny, i Marat właśnie ma wytwórnię hinkali, pokazuje, jak powinno się hinkali jeść. Hinkali są absolutnie wspaniałe. W knajpie hinkali zazwyczaj kosztuje 1 lari za sztukę, ponieważ one są sprzedawane oczywiście na sztuki. Niemniej jednak oczywiście Gruzini nie chodzą zbyt często do knajp, no bo w knajpie hinkali kosztuje 80 tetri albo lari za sztukę, a w sklepie mrożone kosztuje 30-40 tetri, więc się, że trzeba myśleć w sposób ekonomiczny. W Gruzji zarabia się mało, więc trzeba wydawać jak najmniej. Jak zwrócicie uwagę na tych mężczyzn siedzących pod blokiem, oni najczęściej palą papierosy, rzadko piją alkohol. To znaczy spożywanie alkoholu na ulicy w Gruzji jest absolutnie legalne i z tym nie ma problemu. Chodzi jednak oczywiście o pieniądze. Bo o ile czacza przy cenie 5 zł za pół litra wychodzi całkiem nieźle, o tyle już na przykład piwo w Gruzji kosztuje najczęściej około 3 zł. A jak się zarabia 500, a na piwo się wydaje 3, no to jest bardzo, bardzo dużo. W związku z tym Gruzi najczęściej palą papierosy, które w Gruzji są zasadniczo tanie, bo kosztują około 7 na przykład lari za paczkę, czyli z 8 zł. Natomiast w Gruzji uprawiany jest tytoń, więc można kupić sobie tytoń i robić papierosy samodzielnie. A można też pójść na bazar i kupić gotową paczkę papierosów w woreczku foliowym, Będzie to 20 sztuk, już nabitych takim domowym sposobem i taka paczka, w cudzysłowie paczka, kosztuje 2-3 lari i to bardzo często Gruzini palą. A pety najczęściej trafiają wprost na ulicę. I tutaj dochodzimy znów do tego gruzińskiego luzu. Gruzin się specjalnie nie przejmuje. Jak już mówiłem, ma to swoje dobre strony, ale ma też złe, gdyż jeżeli chodzi na przykład o wyrzucanie śmieci na ulicę, nikt z tym nie ma problemu. Ba, jeżeli chodzi o wyrzucanie śmieci do lasu, nikt z tym nie ma problemu. Osobiście widziałem także wielokrotnie ludzi, którzy zjeżdżali z głównej drogi i dosłownie 10 metrów od szosy zrzucali z samochodu na przykład worki z gruzem, co jeszcze nie jest aż takie tragiczne, albo po prostu worki ze śmieciami, bo nie chciało im się ich nigdzie wywozić. Co jest zachowaniem dosyć dziwnym, ponieważ system wywozu śmieci w Gruzji polega na tym, że w miastach, a nawet na wsiach, porozstawiane są po prostu takie kontenery i do nich można wrzucać wszystko, bo w Gruzji śmieci się nie sortuje, a potem przyjeżdża śmieciarka i te kontenery opróżnia. Nie trzeba za to dodatkowo dopłacać. W związku z tym można spokojnie pozbywać się śmieci pod blokiem albo pod domem. No, zdarza się, że ludzie tego nie robią. Dlatego też spacer wśród dzikiej przyrody w pobliżu miasta zazwyczaj wiąże się z tym, że wszędzie będą leżały śmieci. Śmieci będą pływać w rzece, do której także zrzucane są ścieki, więc pływanie w rzekach w Gruzji nie jest najlepszym pomysłem. Chyba, że wysoko w górach, ale te są strasznie zimne, więc to także nie jest najlepszym pomysłem. Wszystko to jednak nie przeszkadza Gruzinom czuć potężnej dumy z bycia Gruzinem, z faktu, że Gruzja jest ich ojczyzną. I teraz jeżeli chodzi o Gruzję pojętą geograficznie, to Gruzja jest krajem absolutnie fantastycznie przepięknym. W Gruzji znajdziecie bardzo, bardzo wysokie góry, w sensie Kaukaz wysoki, ale także Kaukaz mały, który również jest przepiękny. Góry skaliste, góry porośnięte lasem, ale także góry wgryzające się w morze, tak jak to jest w okolicach Batumi, które dają niesamowity efekt, który jednakowoż psuje trochę to, że plaże bardzo często są mocno zaśmiecone. Gruzini często mówią, że śmieci te na ich plażach to po prostu przydryfowały z Turcji. Może być w tym ziarno prawdy, bo w Turcji również nie ma problemu z wyrzucaniem śmieci, gdzie wypadnie. No i trzeba uczciwie przyznać, że kiedy jest sezon, to plaże te są sprzątane. Kiedy sezonu nie ma, turyści nie przyjeżdżają, to śmieci na nich zalegają. Oprócz tego w Gruzji są górskie potoki, wodospady, jest już, jak mówiłem, morze, wzdłuż którego rosną palmy, sady mandarynkowe. Oprócz tego w Gruzji jest także najprawdziwszy step w okolicach parku Waszlowani przy granicy z Azerbejdżanem. W Gruzji, jeżeli chodzi o walory estetyczne natury, jest pełen wachlarz możliwości, a także 12 stref klimatycznych w maleńkim kraju wielkości półtorej Słowacji. No ale teraz jest pytanie, czy na pewno półtorej Słowacji, czy nie jednej Słowacji? No bo fakty są takie, że oficjalnie w świecie międzynarodowo uznawane jest to, że do Gruzji przynależy także Abchazja i Osetia Południowa. W praktyce jednak oczywiście Gruzja tych terytoriów nie kontroluje, kontroluje je Rosja we współpracy z lokalnymi władzami. Gruzinów ten fakt strasznie boli, bo wiedzą, że nie są w stanie wygrać żadnej wojny z Rosją, bo Rosja jest zbyt duża i zbyt silna, a Gruzja jest zbyt mała. Natomiast bardzo często możecie znaleźć w Gruzji samochody z naklejką Russia is an occupier. Rosja jest okupantem. Gruzinom szczególnie żal jest Abchazji, w której to do 1994 roku, kiedy skończyła się wojna o Abchazję, w Gruzji zwana wojną domową, w Abchazji połowę ludności stanowili Gruzini, a drugą połowę stanowili Grecy, Ormianie, Abchazi i Rosjanie. Samych Abchazów było około 18% raptem. Po tej wojnie większość Gruzinów została wygnana z Abchazji i trafiła do obozów dla uchodźców na terenie Gruzji. Niemniej jednak Gruzini uważają, że Abchazi to także są Gruzini, podobnie jak Imeretyńcy, Swanowie, Megrelowie, Adżarcy, to są wszystko inne rodzaje Gruzina. Gruzini obrazują to w ten sposób, że kolejne jakby podnacje gruzińskie, czyli ci Swanowie, Megrelowie i tak dalej, to są kolejne palce na dłoni. Mimo, że każdy jest inny, to wszystkie przynależą do tej samej dłoni. Niemniej oceniać, czy tak jest naprawdę, faktem jest, że Abchazi są innego zdania, a że Rosja chciała im pomóc, no to mają swoje pseudopaństwo. Podobnie zresztą jak Osetyńcy. W ogóle stosunek Gruzji do Rosji jest niezwykle skomplikowany. Bo już na przykład Georgi Bagrationi, który był oczywiście z królewskiej rodziny Bagrationich, ale tronu się nie doczekał, bo Rosja zdążyła Gruzję zająć, był generałem w carskiej armii, a mówił o sobie, że on jest czysty ruski. Ze znanych Gruzinów mamy także Józefa Stalina czy Ławrentia Berię. Obaj o swoich gruzińskich korzeniach nigdy nie zapomnieli, no ale byli oni wysoko postanowionymi urzędnikami w potężnym kraju. Podobnie zresztą jak Edward Szewardnadze, który to był ministrem spraw zagranicznych Związku Radzieckiego za czasów Gorbaczowa i który to potem został także prezydentem Gruzji, którego prezydentura była, no delikatnie mówiąc, katastrofą. Katastrofą tak wielką, że obalił go 30-paroletni wówczas Michail Saakaszwili, który stał na czele potężnej rebelii przeciwko Szewardnadzemu. I tutaj prezydentura Saakaszwilego jest pewną cezurą w historii Gruzji, ponieważ do 2003 roku, czyli do rewolucji róż, w Gruzji braki prądu czy wody były zjawiskiem absolutnie powszechnym i nikogo nie szokowało, że prąd jest tylko przez 2 godziny dziennie. On zabrał się za reformowanie państwa i w trakcie 8 lat swojej prezydentury zmienił bardzo dużo, bo na przykład Saakaszwili wyrzucił niemal cały skład osobowy policji i służby celnej gruzińskiej i zastąpił je nowymi, młodymi ludźmi świeżo po akademiach. Oczywiście oni byli bardzo często niedoświadczeni, ale Saakaszwili wyszedł z założenia, że lepiej dać młodych i niedoświadczonych, niż zostawić starych i skorumpowanych, żeby korumpowali i psuli mentalnością radziecką kolejne pokolenia. Wyniki reform Saakaszwilego są mieszane, bo z jednej strony łapownictwo wśród gruzińskiej policji faktycznie praktycznie zniknęło i Gruzja ma jedną z najlepiej funkcjonujących służb policyjnych w tej części świata, a pomysły Saakaszwilego na reformowanie kraju, przede wszystkim jego potężną cyfryzację, do dzisiaj powodują, że ja, posługując się wyłącznie polskim paszportem, w ciągu 10 minut wyrobiłem sobie gruziński numer NIP i mógłbym w Gruzji założyć firmę, płacić podatki oraz założyć konto. Wszystko to można zrobić w tak naprawdę w jeden dzień. Podobnie zresztą wygląda kwestia nabywania nieruchomości. Wystarczy pójść z paszportem do domu prawa, bo tak się nazywają te urzędy, i tam można wszystko załatwić od ręki. Podobnie wygląda kwestia kupowania samochodu. Trzeba z właścicielem pójść do domu prawa, każdy daje paszport, następuje spisanie umowy, już wszystko elektronicznie i automatycznie auto zostaje także zarejestrowane i już można jeździć. Przy okazji, po zarejestrowaniu auta, policja może zeskanować tablice rejestracyjne i po zeskanowaniu tablicy rejestracyjnej wiedzą, kto jest właścicielem samochodu, gdzie mieszka, jaki jest jego numer telefonu, czy samochód jest ubezpieczony i czy samochód ma przegląd. Więc w trakcie pandemii, kiedy był zakaz przemieszczania się w nocy, od 21 do 5 rano, a potem od 23 do 5 rano, jeżeli ktoś jechał samochodem, a nie miał wyrobionej przepustki, to policja od razu wiedziała, że on nie ma przepustki, bo wystarczyło spisać numery rejestracyjne i wbić je do bazy. Dlatego też często też zdarzały się takie sytuacje, że ktoś, kto jechał sobie przez miasto, zauważył, że jedzie za nim przez chwilę radiowóz, a potem odjeżdża gdzieś indziej. Policjanci sprawdzili, wiedzieli, że ten człowiek przepustkę ma i nawet nie musieli go zatrzymywać. Aczkolwiek często zatrzymują, ponieważ w Gruzji absolutnie powszechnym zjawiskiem jest to, że policja zatrzymuje kierowców, żeby sprawdzić stan ich trzeźwości oczywiście. Ale wracając do gruzińskiego stosunku do Rosji, jak już mówiłem, jest on bardzo skomplikowany. Bo z jednej strony Gruzini mają ogromny żal do Rosji, że okupuje ich gruzińskie ziemie, z drugiej strony jednakowoż to nie jest tak, że Gruzini nienawidzą Rosji jako państwa albo Rosjan jako ludzi. Bardzo wielu Rosjan mieszka w Gruzji, szczególnie w Batumi i Tbilisi, ale także w innych miastach i z łatwością mogą się po rosyjsku dogadać, mogą funkcjonować latami nie znając gruzińskiego i nikim z tego powodu przykrości nie robi. Aczkolwiek Gruzini mają tendencję do tego, że nie pozwolą obcokrajowcowi zapomnieć, że jest gościem, że nie jest u siebie. Więc z jednej strony Gruzini będą bardzo gościnni dla obcych, którzy przyjeżdżają do ich kraju, ale z drugiej strony będą utrzymywać pewien chłodny dystans do swoich wewnętrznych spraw wobec obcokrajowców. Posłużę się tutaj przykładem. Kiedy mieszkaliśmy w Batumi, w centrum miasta, wynajmowaliśmy mały domek i przed tym domkiem był duży plac, który ciąg domków szeregowych dzielił z blokiem. Obok budował się kolejny blok i budowniczy tamtego bloku uznali, że najlepiej będzie, jeżeli dojazd do tego bloku zrobią przez to właśnie podwórze. Była ogromna awantura w tej sprawie. Skończyło się tak, że tego przejazdu przez nasze, co sobie podwórze, nie było. W każdym razie wieczorem widziałem, że przy tym stoliczku, ławeczkach siedzą sobie panowie i rozmawiają wieczorem, więc chciałem ich zapytać, o co była ta kłótnia, co tam się działo. Domyślałem się, ale chciałem po prostu zagadać. Odpowiedzią, którą otrzymałem, było "Eta was nie kasajet", czyli to pana nie dotyczy. To znaczy, ty tu jesteś obcokrajowcem, ty tu przyjechałeś sobie pomieszkać, nasze sąsiedzkie sprawy ciebie nie dotyczą, ty nie jesteś u siebie. I o ile Gruzini będą mili, będą uprzejmi, będą chętnie rozmawiać, o tyle w momencie, kiedy dochodzimy do etapu, w którym jest się nie gościem, a sąsiadem, to dają odczuć, że jest się w dalszym ciągu gościem, nieważne ile lat by się w Gruzji mieszkało. To dotyczy także Rosjan. Nawet tych, którzy wrzenili się w gruzińskie rodziny, Oni także dostają do zrozumienia, że są nie u siebie, przy czym nie wynika to z faktu, że są Rosjanami, wynika to z faktu, że nie są stąd, że nie są Gruzinami. Dotyczy to także na niższym szczeblu, dotyczy to także Gruzinów między sobą, no bo jeżeli Imeretyniec z Imereti, to tam gdzie Kutaisi na przykład, przeprowadzi się do Megreli, czyli tam gdzie Poti, on tam może mieszkać 30 lat, ale ciągle będzie tym Imeretyńcem, tym nowym, co do nas przyjechał. Mentalność ta oczywiście wynika z faktu, że Gruzja jest bardzo górzystym krajem, w związku z tym osobne, małe społeczności mieszkały sobie w swoich dolinkach i jak przychodził ktoś obcy, zaraz było widać, że jest obcy. W związku z tym zbudowała się w Gruzinach takie poczucie myślenia klanowego, które mimo tego, że Gruzini mieszkają w miastach i tak dalej, ciągle jeszcze funkcjonuje. No i tutaj dochodzimy do rzeczy w Gruzji najtrudniejszej do zaakceptowania, mianowicie do tego, że Gruzini uważają, że skoro ich kraj jest taki piękny, taki wspaniały, skoro przyjeżdżają do niego obcokrajowcy z całego świata, i to prawda, w Batumi, w Tbilisi mieszkają obcokrajowcy z całego świata, to znaczy, że Gruzja jest doskonała taka, jaka jest i tak naprawdę nie trzeba w niej niczego zmieniać. Ba, zmienianie czegokolwiek byłoby nie tylko narażające Gruzję na to, że się zepsuje, ale jeszcze znaczyłoby, że Gruzi nie są dość dobrzy tacy, jacy są. W związku z tym, jeżeli ktoś chce przyjechać do Gruzji i coś zmienić, to prędzej czy później trafi na ścianę. Ścianę, której nie przebije, ponieważ jest obcokrajowcem. Na tej ścianie wielkimi literami napisane jest: jesteś tutaj gościem, nie podoba ci się, to wracaj skąd przyjechałeś. Gruzini nie mają wielkiego problemu, żeby powiedzieć to komuś w twarz, nawet jeśli stara się na przykład poprawić los lokalnych zwierząt. A już szczególnie, jeżeli stara się poprawić los mieszkających w Gruzji mniejszości na przykład seksualnych, co jest już w Gruzji traktowane absolutnie jako zamach na najświętszą gruzińską tradycję. Gdyż gruzińskie społeczeństwo, jak mówiłem, jest bardzo mocno patriarchalne i na bardzo jasnych podziałach ról między płciami zasadza się bardzo wiele rzeczy w gruzińskiej tradycji, a tradycja w Gruzji rzecz święta, nie wolno jej ruszać, nie wolno jej zmieniać. Jeżeli więc jesteście fanami bardzo mocno ukorzenionej tradycji, która traktowana jest przez ludzi poważnie, to w Gruzji wam się spodoba. Jeżeli jesteście fanami kraju, który ma bardzo silną tożsamość własną i nie jest zainteresowany tym, żeby cokolwiek zmieniać, to także wam się w Gruzji spodoba. Jeżeli w życiu dla was ważny jest przede wszystkim luz, relaks i swobodne podejście do świata, w Gruzji także wam się spodoba. Jeżeli chcielibyście w Gruzji robić interesy, jeżeli chcielibyście w Gruzji coś zmienić, to może być gorzej. A jeżeli chcielibyście, żebym ja zmienił coś w mojej audycji, to dajcie znać. Wypuszczam tę audycję jako balon eksperymentalny, żeby zobaczyć, czy jesteście bardziej zainteresowani audycjami stricte historycznymi, czy też takimi bardziej społecznymi, jak ta na przykład. Dajcie znać w komentarzach albo piszcie do mnie prywatnie. Jeżeli chodzi o Gruzję, to tyle chciałem zajawić teraz. Jakbyście chcieli więcej, opowiem wam więcej. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.